Totus tus. Ksiądz Mieczysław Mokrzycki zerwał się od stołu i szybko zbliżył się do papieża. Mocnym ruchem uderzył go w plecy. Nie pomogło. Jan Paweł II nadal się krztusił, jeszcze raz, bez skutku. Trzeba do szpitala, niemal krzyknął. Takie sytuacje zdarzały się w przeszłości. Uderzenie w plecy zazwyczaj pomagało. Tym razem jednak sytuacja wyglądała groźnie. Początek 2005 roku przyniósł dalsze pogorszenie zdrowia Ojca Świętego. Właściwie nie mógł się samodzielnie poruszać. Jego żywa i tak pełna wyrazu twarz w znaczącej części stała się nieruchoma, tylko oczy świeciły wciąż tym samym blaskiem. Powstrzymywana przez lekarstwa, lecz nieuleczalna choroba Parkinsona czyniła coraz większe spustoszenie. Papież, niegdyś wspaniały mówca, z trudem wydobywał z siebie głos. Tylko zaczynał i kończył homilię, które czytał za niego jeden z arcybiskupów. Nie zrezygnował jednak z wystąpień publicznych, choć jego widok nie należał do przyjemnych. Zdarzało się, że z ust mimowolnie wypływała mu ślina, którą musiał ocierać chusteczką. Niektórzy twierdzili, że nie powinien się pokazywać. Nie jest dobrze, gdy wszyscy widzą słabość szefa tak potężnej struktury, jaką jest Kościół, mówili. To obniża autorytet tej organizacji. Wróciły głosy, które pojawiały się kilka lat wcześniej, kiedy słabość Jana Pawła II zaczęła być widoczna. Papież zrobił już bardzo dużo, powinien zrezygnować i odpocząć, twierdzili życzliwi i nieżyczliwi. Tym pierwszym zależało na zdrowiu Ojca Świętego i na tym, by jak najdłużej był z tymi, którzy go kochają. Ci drudzy po prostu mieli go dość. Od anioła stróża. Już 10 lat wcześniej Karol zastanawiał się, czy nie powinien zrezygnować. Przecież choroba mogła zahamować lub przynajmniej utrudnić rządzenie Kościołem. Co prawda umysł miał jasny, tylko ciało było coraz mniej sprawne. Na szczęście starzejemy się od nóg, a nie od głowy, powiedział jednemu ze swoich przyjaciół, biskupowi Adamowi Dyczkowskiemu. Ale o odejściu myślał, szczególnie w połowie lat 90., gdy po upadku w łazience dostał urazu kości biodrowej. Wiedział też o postępującej chorobie, która mogła go doprowadzić do całkowitego niedołęstwa. Pewnego dnia w czasie wakacji w górach powiedział o tym swojemu uczniowi i przyjacielowi księdzu Tadeuszowi Styczniowi. Ksiądz odparł, że odejść z tego powodu może szef firmy lub przywódca państwa, ale papież jest ojcem, zaś ojcem jest się do końca. Przed laty po wyborze na stolicę Piotrową musiał zrezygnować z dotychczasowej wolności, z kajaków, nart, częstych spotkań z przyjaciółmi. Teraz wolność zewnętrznego działania odbierała mu chorobę. Nie mógł chodzić, mówić, podróżować. Czasem nie mógł nawet przełykać, jak owego wieczora, gdy zabrano go do polikliniki Gemelli. Werdykt lekarzy był jednoznaczny. Potrzebna jest tracheotomia. Pod tym skomplikowanym słowem ukrywał się prosty, jak twierdzili, zabieg polegający na rozcięciu tchawicy i umieszczeniu w niej rurki umożliwiającej dopływ powietrza do płuc z ominięciem chorego odcinka dróg oddechowych. Nie, narkoza nie będzie potrzebna, zrobi się znieczulenie miejscowe. Zabieg trwał pół godziny. Gdy znieczulenie minęło, chciał coś powiedzieć, ale nie mógł. Nawet jednego słowa. Dał znać, że chce napisać. Co ze mną zrobiliście, ale totus tus. Od anioła stróża. Karol miał bardzo silną wolę. Tym trudniej było mu pogodzić się z tym, że stał się niemy. Pamiętał jednak o modlitwie naszego Pana, który w Ogrójcu mówił do ojca: nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Pamiętał też o naszej matce stojącej pod krzyżem umierającego syna. Słowa totus tus, cały twój, towarzyszyły mu przez całe życie i pomagały uczyć się posłuszeństwa Panu. Zbliżał się wielki tydzień, Triduum Męki Pańskiej. Chciał wrócić ze szpitala do domu i nauczyć się mówić od nowa. Z pomocą logopedy zaczął ćwiczyć artykułowanie słów. Dawny aktor, mistrz słowa, pragnął choć krótko przemówić do wiernych w niedzielę zmartwychwstania i udzielić im specjalnego papieskiego błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. W tym nikt nie może go zastąpić. W Wielkanoc, 27 marca, stanął w oknie swej biblioteki. Z potężnych megafonów dochodził tylko chrapliwy, nieregularny oddech. Jan Paweł II miał mikrofon blisko ust, ale można było zrozumieć cicho wypowiadane słowa. Lecz żadne nie padło. Oddech stał się szybszy i głośniejszy. Papież śledził wzrokiem tekst przemówienia. Milczał. Emocje go zdradziły. Na widok stojących ludzi na placu wzruszenie ścisnęło mu gardło. Nie mógł wydobyć z siebie głosu. Gdy doszedł do słów: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, podniósł rękę i nakreślił znak krzyża. Może lepiej, żebym umarł, jeśli nie mogę spełniać powierzonej mi misji, powie później arcybiskupowi Dziwiszowi i zaraz doda: niech się spełni wola twoja, totus tus. Liza. Przygnębienie. Ze wszystkich stron ogarniało ją ciemność. Trwało to od Bożego Narodzenia. Były to najsmutniejsze święta w jej życiu. Nie mogła zasnąć. Leżała z otwartymi oczami, a serce wyło w niej jakąś potworną tęsknotą, której nie potrafiła nazwać. Boże, czy istniejesz? Jezu, czy naprawdę istniejesz? Czy po prostu umrę i to będzie mój koniec? Jeszcze kilka lat wcześniej życie Lizy Burns z Manchesteru, Wielkiej Brytanii, nie różniło się niczym od życia wielu jej rówieśniczek. Chodziła do szkoły, była to zresztą szkoła katolicka, z wielką radością i entuzjazmem przyjmowała pierwsze sakramenty. Ale gdy doszło do wieku 12 lat, cała wiara z niej wyparowała. Była dobrą uczennicą i zachowywała się dobrze, co sprawiało, że stała się łatwym celem dla innych. Dogryzali jej i naśmiewali się. Stawało się to coraz trudniejsze do zniesienia. Pewnego dnia zobaczyła, że przed siedzącą obok niej koleżanką leży otwarta książka z zaklęciami. Widok Lizy padł na zdanie, które bardzo ją zainteresowało. Zaklęcie, które sprawi, że pokonasz prześladowców i uczynisz się popularniejszą. Tak zaczęła się jej podróż w świat okultyzmu. Odkryła, że w księgarniach jest cała masa pozycji na ten temat. Pierwszą nauką, którą z nich wyniosła, było twierdzenie, że szatan jest mitem wymyślonym przez zabobonnych katolików. Tak naprawdę czytała, jest on aniołem światła, Lucyferem. Stosowała zaklęcie i rytuały, jednak jakoś nie zauważyła, żeby działały. Najpierw pociągała ją nowość tych praktyk, lecz z czasem ją to znużyło. Życie stawało się coraz bardziej bezcelową egzystencją. Stwierdziła, że najważniejsze to czuć się dobrze. I jeśli to nikogo nie krzywdzi, to trzeba po prostu robić tak, żeby być w takim stanie. Jednak poczucie odrętwienia postępowało. Boże Narodzenie 2004 roku było straszliwe. Znalazła się na skraju depresji. Dzisiaj w Betlejem. Od Anioła Stróża. Tamtej nocy w Betlejem było nas wielu. Towarzyszyliśmy naszemu Panu, który ze schronienia w łonie Matki wychodził na świat. Pokazaliśmy się pasterzom, którzy bardzo się przestraszyli. Nie bójcie się, wołaliśmy. Maria i Józef znaleźli schronienie w stajni, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Od tego czasu dla ludzi na ziemi zaczęła się liczyć nowa era. Lata zamieniały się w wieki, wieki w tysiąclecia. Po pierwszym tysiącu lat Pan był znany w Europie. W drugim tysiącleciu misjonarze zanieśli go na inne kontynenty. Gdy dobiegało ono końca, Najwyższy upatrzył sobie człowieka, dzięki któremu ci, którzy zapomnieli o Bogu, przypomną sobie, a ci, którzy nie wierzą, poznają Go. Betlejem miało zagościć w sercach niezliczonej rzeszy ludzi, tak aby cały świat stał się jak grota, w której Jezus przyszedł na świat. Na konklawę 16 października 1978 roku prymas Stefan Wyszyński powiedział Karolowi: masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. Papież z Polski miał 22 lata, aby pracować nad przygotowaniem jubileuszu 2000 lat od narodzenia Pana. Podczas uroczystej inauguracji pontyfikatu wypowiedział słynne słowa: nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Dla mnie brzmiały znajomo, jak nasze wołanie do pasterzy. Jan Paweł II bardzo pragnął zacząć swoją misję następcy Piotra w Betlejem, w Bazylice Narodzenia, przy miejscu, gdzie nasz Pan przeszedł na świat i gdzie został złożony w żłóbku. Wówczas nie było to możliwe. Karol nie rezygnował jednak z tej podróży. Była to prawdziwa próba cierpliwości. Trwało na tyle, ile przygotowanie do wielkiego jubileuszu – 22 lata. Dopiero w roku 2000 mógł udać się do Ziemi Świętej. 22 marca odprawił mszę świętą na placu żłóbka. Betlejem jest sercem mojej jubileuszowej pielgrzymki, powiedział wówczas. Drogi, którymi szedłem, przywiodły mnie do tego miejsca i do tajemnicy narodzin, którą ono ogłasza. Nie lękajcie się. Pierwsze 3 miesiące nowego 2005 roku były dla Lizy okropne. Nie wierzyła w istnienie miłości, w ludziach widziała tylko zło. Nikomu nie ufała i wszystkich nienawidziła. Czuła tylko jedno – gniew. Zaczęła chorować i tracić na wadze. Pewnego dnia włączyła telewizor. Wczoraj wieczorem w Watykanie zmarł papież Jan Paweł II, powiedział prezenter, a na ekranie ukazał się obraz placu i Bazyliki Świętego Piotra. Kamera przesuwała się po poważnych twarzach ludzi, głównie młodych, którzy patrzyli w górę w stronę okien na trzecim piętrze. Na placu zgromadziły się tłumy ludzi. Przed godziną 22 podano wiadomość o śmierci papieża. Liza zobaczyła zbliżenie twarzy jakiegoś biskupa, który powiedział coś po włosku. Na dole przesunęły się litery z tłumaczeniem. O godzinie 21:37 nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Módlmy się. Coś ją wstrząsnęło, zdrętwiała. Nie rozumiała dlaczego, lecz wiedziała na pewno, że jej serce doznało głębokiego wzruszenia. Patrzyła w ekran i słuchała kolejnych wypowiedzi o tym człowieku, który do tej pory był jej zupełnie obojętny. Setek ujęć z filmów dokumentalnych i świadectw ludzi układał się w jej głowie obraz kogoś, kto potrafił być zarazem silny i delikatny, zdecydowany i uprzejmy, wierny, a nade wszystko pełen miłości. Zobaczyła jego oczy pełne gniewu, gdy wzywał do nawrócenia członków sycylijskiej mafii i czułość, z jaką brał na ręce małe dzieci. Widziała, jak przemawia do nieprzeliczonych rzesz i jak przygarnia brazylijskiego robotnika, który skarżył się na los ludzi takich jak on. Patrzyła na papieża przytulającego chłopca chorego na AIDS i modlącego się gorliwie pod krzyżem, gdzieś pośrodku afrykańskiego buszu. Poruszyły nią obrazy z ostatnich lat i ostatnich dni. Widok starca, który porusza się i mówi z ogromnym trudem, który staje w oknie swej biblioteki i bezradny uderza się dłonią w czoło, nie mogąc wypowiedzieć ani jednego słowa. Uświadomiła sobie, że widzi w nim to wszystko, o czym jako dziewczynka czytała w Ewangelii. Cytowano wiele słów papieża, ale nie tylko to było dla niej ważne. Zobaczyła w nim odbicie Chrystusa, miłość, której ten Polak pozwolił pracować w sobie. Przez kolejne dni nie mogła oderwać się od telewizora. Czuła, że wraca nadzieja, choć nie odzyskała utraconej przed laty wiary.